Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiaj w Głosie z Krakowa wielce szanowny gość. Cieszę się bardzo, że mogę przy mikrofonie Radia Maria gościć Jego Ekscelencję, księdza biskupa Albina Małysiaka. Witam księdza biskupa bardzo serdecznie.
Również pana redaktora serdecznie witam i pozdrawiam równocześnie naszą wspaniałą, drogą mi rodzinę Maria. Oczywiście w tym najpierw samo Radio Maria z ojcem dyrektorem Tadeuszem na czele. Pozdrawiam jego dzielnych, ofiarnych współpracowników duchownych i świeckich. Pozdrawiam zakonnice, wszystkich słuchaczy, przyjaciół, sympatyków, tych, którzy modlą się za Radio Maria, składają na jego działanie ofiary i są apostołami Radia Maria, zdobywają nowych słuchaczy dla Radia. My tworzymy wielką rodzinę Radia Maria. Nie mamy żadnego statutu, nie jesteśmy żadnym związkiem, żadną organizacją, ale bardzo ścisła jakaś więź nas zespala i łączy. To jest właśnie idea służenia wiernego, autentycznego, jak nam się wydaje, naszej ojczyźnie i Kościołowi.
Serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za to tak z serca płynące słowa powitania z słuchaczami naszej audycji. A czas teraz, abym powiedział o tym temacie, który będzie przedmiotem pogadanki, tak bym to powiedział, religijno-społecznej. Taki miałaby wydźwięk, ale także i w nawiązaniu do osobistych wspomnień księdza biskupa. Prawie w każdym numerze naszego dziennika przedstawiane są postacie wybitnych Polaków, którzy w różny sposób zasłużyli się ojczyźnie, Kościołowi. Również w Głosie z Krakowa, w tych spotkaniach w Radio Maria, dość często ukazywane są sylwetki osób, o których pamiętać się powinno ze względu na ich pracę. Powinno pamięć o nich zostać w nas jak najdłużej. Do takich osób należy też zmarły niedawno ksiądz prałat Marian Małysiak, brat księdza biskupa Albina Małysiaka. Prosiłem księdza biskupa, by choć pokrótce coś nam o nim opowiedział. Powiem tu naszym słuchaczom, że ksiądz biskup wzbraniał się. Nie bardzo miał ochotę, mówiąc, że nie wypada, by brat mówił o swoim bracie. Udało mi się, dziękuję za to bardzo księdzu biskupowi, że udało mi się księdza biskupa przekonać do spotkania w Głosie z Krakowa właśnie z tym tematem. Uzyskałem zgodę. Ekscelencjo, proszę więc o wspomnienia o księdzu prałacie.
Zgadzam się na propozycję pana profesora dlatego, bo między innymi w pogadance uwzględnione będą warunki polityczne, w których mój brat pracował. A te sprawy młodemu pokoleniu niestety są bardzo mało znane, a powinna być znana nasza historia. Może na początku powiem, że pogrzeb mego świętej pamięci brata Mariana odbył się dnia 9 lutego bieżącego roku. Odszedł do Pana w 95 roku życia, w 66 roku kapłaństwa. Pogrzeb był w Sieprawiu, w parafii odległej 20 kilometrów od Krakowa, w której mój brat pracował i mieszkał długie lata. Z Sieprawia pochodziła też błogosławiona Aniela Salawa. Jest też w szczególny sposób czczona w tutejszym sanktuarium zbudowanym ku jej czci. Świętej pamięci ksiądz Marian urodził się w bardzo pobożnej rodzinie. Rodzice nasi odmawiali na klęczkach rano i wieczór pacierz, co też za nimi czyniły dzieci. Każdego kapłana otaczano tu wielkim szacunkiem. drogą obok domu w niedzielę i święta przechodzili do kościoła ludzie z pobliskich wiosek jak Kocoń, Kurów, Las, pokonując odległość od 3 do 7 kilometrów. Szli nawet w najgorszą pogodę i mrozy. Tak się ułożyło, że drogi życiowe mego brata Mariana i moje biegły obok siebie bardzo blisko. Razem w domu rodzinnym przeżywaliśmy pogodne, szczęśliwe chłopięce lata. Przez dziesiątki lat jeździliśmy razem na wakacje. We wrześniu 1939 roku, w czasie brutalnej napaści Niemiec na Polskę, jako klerycy sanitariusze wycofywaliśmy się z tłumami uciekinierów na wschód, aż pod dawną granicę polsko-radziecką. Leciały na nas bomby i siekły z samolotów karabiny maszynowe, ale szczęśliwie wyszliśmy cało. Mam przeróżne, ciekawe wspomnienia z tego wycofywania się. O, oto jedno z nich. Za Bugiem, za miastem Kowel, po 17 września 1939 roku, na pięknej polanie, w południe przy słonecznej pogodzie, zebrało się z całej Polski około 300 uciekinierów. Wszyscy zastanawiali się głęboko, czy wycofać się do Niemców, czy też do komunistycznej Rosji. Ja nie miałem tu żadnych wątpliwości, bo wychowałem się na małym dzienniku z okresu międzywojennego i rycerzu niepokalanej. Między innymi wyczytałem raz, jako 12-letni chłopak, że w Związku Radzieckim robotnik zarabia miesięcznie 1200 rubli, a buty kosztują 800 rubli. No to mi wszystko powiedziało. Poza tym te czasopisma często pisały o ciężkim prześladowaniu ludzi wierzących. I choć dochodziły do nas uciekinierów służby o niemieckich okrucieństwach wojennych, bo takie były, to jednak postanowiliśmy z bratem wrócić na tereny zajęte przez Niemców. Ale była pewna grupa uciekinierów, w tym również całkiem nieźle ubrane warszawianki, które mówiły tak, no przecież Rosjanie, choć komuniści, to jednak Słowianie, nasi bracia, do nich pójdziemy i poszły. Ten swój pogląd opłaciły życiem. Złożyły swe kości w tajgach Sybiru lub w niewolniczych obozach pracy.
Księże biskupie, bardzo interesujące są te nawet właśnie takie wspomnienia w formie dygresji, ale czy moglibyśmy wrócić do tego głównego wątku związanego ze świętej pamięci księdzem Marianem?
No właśnie, zaraz tak będzie. Brat wychowany w środowisku bardzo religijnym wstąpił do seminarium duchownego w roku 1937. Święcenia kapłańskie otrzymał w Bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie z rąk metropolity krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy. Zaraz też rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz i katecheta w kilku kolejno parafiach. Był też proboszczem w Krzywaczce i się prawił. W pierwszym roku pracy kapłańskiej w Rudawie napisał, co następuje. Święcenia kapłańskie były dla mnie najpiękniejszym wydarzeniem w życiu, bo spełniły się moje szlachetne zamiary i pragnienia. Od tej chwili mogłem Bogu przynosić większą chwałę, a ludziom pożytek. Mogłem sprowadzać Boga na ziemię w Eucharystii i błogosławić wiernych w ich bólach i trudach. Zdawałem sobie sprawę, że Kościołowi należy służyć we wszystkich formach życia chrześcijańskiego. Jest to proste zadanie, ale trudne, bo wymaga dobrego zdrowia i wysiłku. Koniec cytatu. Ksiądz Marian przeżył dwie okupacje, niemiecką i komunistyczną. W krótkim życiorysie napisanym przez niego z okazji 60-lecia kapłaństwa pisał, że napad Niemców na Polskę we wrześniu 1939 roku był dla niego potężnym ciosem i strasznym nieszczęściem dla Polski. Pisze, że okupant hitlerowski dokonywał rewizji po domach, aresztował młodych ludzi, wywoził do obozów, likwidował urzędy administracyjne, zamykał szkoły. Sklepy i zakłady żywnościowe zabierał do własnych celów. Wśród ludności polskiej nastąpił lęk i trwoga, ale zaborca dopuścił się jeszcze większego bezprawia, większej zbrodni w latach 1940-41, gdy wysiedlał i wywoził ludzi do tak zwanej guberni i na roboty do Niemiec. Tereny z całej Polski, w tym również z Żywiecczyzny, przyłączono do Rzeszy i zaczęto germanizować oraz wysiedlać Polaków. W ich miejsce sprowadzano niemieckich gospodarzy, bauerów, najczęściej z Rumunii. Wyrzucanie z domów odbywało się w sposób nieludzki. Ludzi wpędzano do samochodów ciężarowych i wywożono w nieznane. Innych transportowano do wagonów najbliższej stacji kolejowej. A rodziców, brata i moich, nadto rodzeństwo, licznych kuzynów i krewnych również wysiedlono.
Ciężkie te wspomnienia. A może jeszcze z tego okresu inne?
Tak, jeszcze inne wspomnienia. Albowiem razem z bratem przeżywaliśmy straszliwe chwile dla ludzi. Niesamowity wstrząs przeżywali ludzie w czasie wyrzucania ich z domów przez Niemców. Żołnierze siłą wyciągali rodziny z mieszkań. Wyrzucani ludzie śpiewali pieśni religijne, inni płakali i modlili się półgłosem. Wpadali w omdlenie, żegnali się z mieszkaniem, całując ściany i drzwi. Trzeba było mieć serce z kamienia, by patrzeć i przeżywać te chwile. I gdyby wtedy ktoś tym ludziom powiedział, że Niemcy kiedyś będą żądać odszkodowań, to byliby przekonani, że w głowie mu ma coś nie w porządku i powinien znaleźć się w pewnym szpitalu. Innym przeżyciem mego brata było, jak pisze, ukrywanie się przed Niemcami i obozem koncentracyjnym. W czasie okupacji klerycy zostali wyrzuceni z gmachu krakowskiego seminarium duchownego pod Wawelem. Metropolita Sapieha przyjął ich do domu biskupów krakowskich. Niektórzy klerycy opracowywali ulotki patriotyczne i przepisywali je na maszynie, a potem ulotki wysyłali przez ludzi odwiedzających kleryków. Jednak sprawa wyszła na jaw. W pewnym dniu Niemcy otoczyli dom arcybiskupów. Odczytali nazwiska czterech kleryków: Filipka, Dąbrowskiego, Kufla i Mariana Małysiaka. Był on wtedy w kaplicy. Tam dano mu znać, że szukają go Niemcy. Zrzucił więc mój brat z siebie sutannę, wąskimi schodami zszedł na parter i przez okno wyskoczył na ulicę Wiślą. Udał się do znajomych w Podgórzu. Dał znać o tym w kurii. Kazano mu czekać i ukrywać się. Mój brat wyjechał do tak zwanej Rzeszy, do szwagra w Rajczy, którego nie wysiedlono, bo był rzemieślnikiem, piekarzem. Czekał, co stanie się z aresztowanymi kolegami. Po trzech miesiącach wywieziono ich z Montelupich do Oświęcimia i tam w krótkim czasie ich zamęczono.
No właśnie, księże biskupie, to okupacja hitlerowska, wspomnienia z tamtego okresu. Po skończeniu okupacji hitlerowskiej zaczęła się zaraz potem druga okupacja.
Tak, a była to również bardzo ciężka, trudna, bolesna okupacja sowiecka. Rozpoczęto walkę z religią. Niełatwo wtedy było pełnić funkcje kapłańskie. Władze komunistyczne wydały rozporządzenie, że księża obejmujący parafię muszą mieć zezwolenie od władz świeckich. Ksiądz Marian tego zezwolenia nie otrzymał. Urząd Bezpieczeństwa uważał go za szkodliwego, a nawet niebezpiecznego dla władzy ludowej. Zarzucano mu polityczne aluzje w czasie kazań i pracę w grupie młodzieżowej KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, i w grupie Żywego Różańca. W tej sytuacji w roku 1954 arcybiskup Eugeniusz Baziak wysłał go do Skrzypnego, małej wioski koło Zakopanego. Nie było tam żadnej parafii, nawet rektoratu. Była tylko mała kaplica. Oficjalnie brat pojechał tam leczyć się. Nie pełnił funkcji proboszcza ani wikarego. Odprawiał jednak w kaplicy nabożeństwa, głosił Słowo Boże, dużo modlił się z góralami. Wnet wzajemnie się zaprzyjaźnili i po chrześcijańsku polubili. Brat na tym wygnaniu czuł się nawet całkiem dobrze. Dopiero po zwolnieniu księdza prymasa Wyszyńskiego mógł pracować jako duszpasterz. Otrzymał parafię Krzywaczka. Władze prześladowały go w zdecydowany sposób przez 9 lat. Szczególnie za to, że nie chciał należeć do grupy tak zwanych księży patriotów, którą to grupę organizowały władze PRL-u. Ci księża mieli akceptować socjalistyczny rząd w jego poczynaniach. Ale dzięki Bogu byli oni bardzo, bardzo nieliczni. I to najczęściej ci, którzy nie zawsze byli w porządku z karnością kościelną. Oczywiście władze takich bardzo popierały, hołubiły. Mój brat zdecydowanie od nich się odcinał. Zaznaczyłem, że zaprzyjaźnił się on z góralami ze Skrzypnego. Często ich wspominał. Chwalił ich pobożność i gościnność. Oni też oddzięczali mu się przyjaźnią. Między innymi przyjechali po prawie, patrzcie, 50 latach, że też go jeszcze pamiętali, przyjechali na jego pogrzeb specjalnym autokarem w liczbie 25 osób. Jakże często wspaniały jest ten, drogi mi, mój kochany, nasz polski naród.
Ale i kapłani są też wspaniali, no bo właśnie połączenie tych wiernych i tych kapłanów daje takie owoce. No a wkraczamy, już widzę, do czasów dzisiejszych. Jaki przebieg miał pogrzeb księdza prałata Mariana?
Pogrzeb w dniu 13 stycznia stanowił głębokie, żałobne przeżycie liturgiczne. W pierwszym dniu, a więc przy przeniesieniu zmarłego kapłana z plebanii do kościoła, mszę świętą celebrowało czterech biskupów, liczni duchowni i parafianie, którzy bardzo licznie wypełniali niemałą przecież świątynię. W następnym dniu, w dniu właściwego pogrzebu, żałobną liturgię sprawowało trzech księży kardynałów. Stanisław kardynał Dziwisz, Franciszek kardynał Macharski, Stanisław kardynał Nagy i jeden biskup. W tej liturgii modlili się również zgromadzeni licznie księża, a więc infuaci, prałaci, kanonicy, dziekani, proboszczowie, wikariusze, katecheci duchowni i świeccy, wiele sióstr zakonnych, a nade wszystko bardzo, bardzo liczni wierni. To przede wszystkim oni przyczynili się do tego. Oni zadecydowali o tym, że uroczystość pogrzebowa stanowiła dla wszystkich głęboką, wzruszającą katechezę. Długa procesja z kościoła na cmentarz odbyła się przy wspaniałej, słonecznej pogodzie. Ale wrócę do nabożeństwa świątyni. Wprowadzenie do mszy świętej żałobnej wygłosił pierwszy celebrant, arcybiskup metropolita krakowski Stanisław kardynał Dziwisz. W imieniu kościoła krakowskiego wyraził wdzięczną modlitewną pamięć i dziękczynienie Bogu za kapłaństwo księdza Mariana, za, jak mówił, wierną służbę Kościołowi Chrystusowemu i ludowi sobie powierzonemu. Kardynał Macharski Franciszek z racji nadania księdzu Marianowi godności prałata, kapelana Ojca Świętego mówił, za wierność Kościołowi krakowskiemu składam księdzu kanonikowi gorące podziękowania. Dzięki za wielkie serce, za duszpasterstwo w parafiach i dekanacie oraz za pogodę ducha umacniającą kapłaństwo. Pełne wdzięczności i płynące z serca słowa wygłosił przedstawiciel parafii, jak to mówią, przedstawiciel laikatu. Mówił między innymi: dziękujemy Bogu za to, że pozwolił nam spotkać na naszej drodze życia tego kapłana. Bez żadnej przesady możemy nazwać księdza prałata Mariana ojcem duchownym się prawia.
Przyznam, że była to podniosła uroczystość. Sam w niej uczestnicząc, też ją tak przeżywałem. Może jeszcze coś z ogólnej charakterystyki księdza prałata?
Ci, którzy patrzyli na życie księdza Mariana, stwierdzali, że był to człowiek modlitwy i tytan pracy. Brewiarz zawsze odmawiał na klęczkach. Często widziałem go tak modlącego się. Dłuższy czas poświęcał na przygotowanie się do mszy świętej i dziękczynienie. Ksiądz proboszcz przypominał, że był bardzo dokładny w znakach, gestach liturgicznych. Już jako bardzo słaby, po podniesieniu głęboko przyklękał. Trwało to bardzo długo, bo brakowało mi sił, Obecnie przy tym ksiądz proboszcz mówił, że na łożu śmierci nic nie dodawało mu tyle otuchy, co modlitwa. Ksiądz Marian pokochał pracę duszpasterską. W trudnych warunkach socjalizmu, również uciążliwych bardzo warunkach lokalowych, katechizował po 40 godzin tygodniowo. Księża nie mieli wtedy tak zwanego dnia wolnego. Do katechezy i kazań przygotowywał się bardzo sumiennie. Prawie wszystkie kazania pisał. Jak rzadko kto bardzo ofiarnie pracował w konfesjonale. Z najwyższym uznaniem mówił o tym przedstawiciel parafii. Licząc już 90 lat, jeszcze o godzinie 6 rano schodził powolutku do kościoła, do konfesjonału, nawet podczas mgły i mrozu. Z wielką miłością prowadził tam ludzi do Boga. Jeszcze na kilka dni przed śmiercią w półśnie wołał: idę spowiadać, chcę do konfesjonału. I czynił znak Krzyża Świętego, jaki wykonuje się przy rozgrzeszeniu. Gdy chodzi o pracę, to bardzo interesował się również gospodarczymi sprawami. Odgrzybił plebanię krzywaczce, przeprawił, uzupełnił budowę kościoła. Dokonał żmudnej, uciążliwej pracy odwodnienia terenu przykościelnego. Był bardzo gościnny. Wszyscy to stwierdzali. Gościom podawał do stołu z uśmiechem i radością. Życie księdza prałata było wielkim pasmem gorliwej służby. Patrząc na to życie, jasno widać, że sprawdza się tu powiedzenie, jakie życie, taka śmierć. Ksiądz kustosz sanktuarium i proboszcz się prawił, ksiądz dziekan Piotr Kruska w tym serdecznym, ciepłym kazaniu mówił między innymi, że ksiądz prałat miał szczęśliwą śmierć. Była ona piękna, że każdy chciałby tak umierać. Spokojnie oczekiwał przejścia na drugi świat. Ksiądz prałat, którego żegnamy, mówił ksiądz proboszcz, dał świadectwo wielkiej wiary. Dawał świadectwo życia i dał to świadectwo umierając. Kiedy czuwałem często przy jego bezsennych nocach, mówił dalej proboszcz, jego oczy coraz bardziej patrzyły w dal, ale ożywił się, gdy szeptałem mu pacierz. Zapewne błogosławiona Aniela Salawa, do której miał szczególne nabożeństwo, wyprosiła mu pogodną starość. Ksiądz proboszcz chciał go mieć w swoim mieszkaniu obok siebie. Na plebanii ksiądz proboszcz stworzył mu naprawdę serdeczną, ciepłą, miłą atmosferę. Gdy chory już był słaby, osobiście szedł do jego pokoju nawet 3 razy w nocy, by zobaczyć, co się dzieje. Ksiądz Marian niezmiernie wysoko oceniał tę troskę księdza proboszcza o siebie. Był nią wzruszony, był mu bardzo wdzięczny. Ksiądz proboszcz stanowi wzór troski dla tych wszystkich ludzi, którzy mają w domu osoby samotne, w podeszłym wieku schorowane. Również pielęgniarka Stanisława Kurek mówiła, że była to dla niej łaska Boża, opiekowanie się chorym. Również lekarz, docent Władysław Łomański z Krakowa i jego pielęgniarka Danuta Obara chętnie i skutecznie okazywali swą dobroć choremu. Warto przypomnieć, że Marian nigdy, dosłownie nigdy nie narzekał, nie skarżył się, choć dokuczał mu przecież ciężar podeszłego wieku. Za wszystko otoczeniu serdecznie dziękował.
Wielka to radość dla mnie, że mogliśmy w dniu dzisiejszym właśnie tego kapłana przypomnieć, pokazać, przypomnieć tym, którzy go znali, a pokazać tym, którzy go jeszcze nie znali. Ksiądz prałat Marian to bardzo aktywne i choć dochodzące do 100 lat życie. Każde życie przemija, a bliskim odchodzącego pozostają wspomnienia bolesne, bo odszedł, ale i radosne, bo wiernie służył Bogu.
W przemówieniu pożegnalnym w kościele ze wzruszeniem stwierdziłem, że ze świętej pamięci bratem Marianem było mi w życiu bardzo, bardzo dobrze. Zawsze dzieliliśmy się swymi radościami, a czasem, bo i takie bywały, smutkami. Snuliśmy różne plany. Straciłem w nim bardzo serdecznego, wielkiego przyjaciela. Będzie mi go brakować. Modlę się, by o ile jeszcze nie jest, jak najszybciej był w domu ojca.
Księże biskupie, my też do tej modlitwy dołączamy się, także jako słuchacze Radia Maryja, a dziś serdecznie dziękuję za to świadectwo i za to dzisiejsze spotkanie z rodziną Radia Maryja w Głosie z Krakowa. Bóg zapłać, wszystkim zaś przypominam, że wszyscy choć widzą i słyszą, znają głos księdza biskupa, że dzisiejszym gościem naszym w Głosie z Krakowa był jego ekscelencja ksiądz biskup Albin Małysiak z Krakowa. Szczęść Boże!